wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszamy teraz na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś przez liturgię słowa z najbliższej niedzieli będzie nas prowadził ksiądz profesor Sławomir Stasiak, biblista, wykładowca teologii biblijnej i egzegezy Starego i Nowego Testamentu, moderator dzieła biblijnego diecezji legnickiej. Prośmy wspólnie Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas napełniał, aby dodawał nam natchnienia.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do medytacji nad Słowem Bożym na najbliższą 25. już niedzielę zwykłą roku B. Jako pierwsze czytanie usłyszymy fragment Księgi Mądrości, rozdział 2, wersety 12 oraz wersety od 17 do 20. Psalm responsoryjny to fragmenty psalmu 54 wraz z refrenem Pan podtrzymuje całe moje życie. Drugie czytanie to fragment listu Jakuba, rozdział 3 od wersetu 16 do rozdziału 4 werset 3. Przed Ewangelią wyśpiewamy aklamację: Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia zaś to fragment Ewangelii według świętego Marka, rozdział 9, wersety od 30 do 37. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy do wsłuchania się w Słowo Boże i medytacji nad nim, a następnie do podzielenia się swoją refleksją o Słowie na najbliższą niedzielę.
Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony.
Dla wierzących Żydów w diasporze, mieszkających pośród pogańskiej i wrogiej społeczności, Księga Mądrości, klejnot biblijnej literatury greckiej, zawiera orędzie pełne nadziei i zachęty do wytrwałości. Oczywiście ludzie nieprawi wydają się celebrować ich zwycięstwa właśnie wobec wierzących i sprawiedliwych. Ich choralny śpiew mówi o prześladowaniach i przykrościach z powodu obecności sprawiedliwego, uważanego za ekscentryka w nieuczciwej i skorumpowanej społeczności. Sprawiedliwy Hebrajczyk staje się w ten sposób trwałym symbolem wierzącego i cierpiącego, wręcz torturowanego przez ludzi złych i nieprawych. Zakładany obraz cierpiącego sługi z księgi proroka Izajasza, rozdział 53, czyli czwarta pieśń sługi pańskiego, i powtarzająca się definicja Syna Bożego odniesiona do sprawiedliwego w naszym czytaniu, wersety 13, 16, 18, uczyniły z figury prześladowanego Hebrajczyka typ Chrystusa w tradycji chrześcijańskiej.
Psalm responsoryjny. Wybaw mnie, Boże, w imię swoje. Mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich, bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na me życie, nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie, będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię.
Psalm ten jest lamentacją indywidualną. Rzecz dotyczy króla, który na wojnie znajduje się w niebezpieczeństwie i prosi Boga o pomoc. Pochodzi on z epoki przed niewolą babilońską. Wróg jest bezczelny i używa przemocy. Napada brutalnie i udaje, że wcale Boga się nie boi. Tymczasem autor czci Boga i ufa Jego imieniu. Niczego też nie oczekuje od ludzi. Imię Boga jest dla niego symbolem wierności kochającego Stwórcy, który zawarł z nim przymierze.
Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Jakub przeciwstawia sobie dwa modele mądrości. To jest dwa projekty życia i osądy rzeczywistości. Niemal dwie odrębne filozofie. Pierwsza to ta, która pozostaje w nurcie starotestamentowej literatury mądrościowej i jest definiowana jako dar Boży, zstępująca z góry, jak usłyszeliśmy w 17 wersecie 3 rozdziału, a towarzyszy jej zestaw najważniejszych cnót moralnych. Ona bowiem przynosi owoce pokoju, współczucia, miłosierdzia i miłości. Ów katalog cnót ma swoją negatywną paralelę w grupie, która towarzyszy innej mądrości. Tej demonicznej, tej ziemskiej. Ona rodzi kłótnie, wojny, pożądanie, bogactwa i zazdrość, a przede wszystkim ciągłe napięcie wewnątrz człowieka, który pozostaje wiecznie nieusatysfakcjonowanym i odrzuconym.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.
Prowadzenie do drugiej zapowiedzi męki ma na celu powiązanie jej z poprzednią sceną. Nadto ewangelista zamierza zasygnalizować pójście Jezusa do Jerozolimy. Myśl ta zostanie rozwinięta dopiero w następnych rozdziałach. Samą zapowiedź cechuje kontrast zaznaczający się pomiędzy godnością Syna Człowieczego a jego smutnym wydaniem w ręce ludzi. Bóg dopuszcza, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, co Marek w 14 rozdziale, werset 41, precyzuje bliżej w ręce grzeszników. Bogaty w treść teologiczną czasownik wydać będzie służył Pawłowi do wyrażenia myśli o ofiarniczej śmierci Chrystusa. W Rzymian 4:25 czytamy, on to został wydany za nasze grzechy. Bóg wydał za nas własnego Syna, jak czytamy w liście do Rzymian, rozdział 4, werset 32, a Syn wydał samego siebie za nas, jak czytamy w liście do Galatów 2:20, żebyśmy mogli mieć życie wieczne. Już Izajasz mówił o śmierci sługi Pańskiego. Pan obarczył go winami nas wszystkich. Rozdział 53, werset 6. Oraz życie jego zostało wydane na śmierć. Rozdział 53, werset 12. Wprawdzie Syn Człowieczy poniesie śmierć, ale Bóg niezwłocznie wskrzesi go. Uczniowie nie pojęli tego, co Jezus im powiedział. Słowo, które Jezus skierował do uczniów, to właśnie jego nauka, w tym przypadku ograniczająca się do istotnych elementów Ewangelii, to jest do śmierci i zmartwychwstania Syna Człowieczego. Stąd też niepojętność uczniów odnosi się do poznania istoty Jezusowej Ewangelii. Szczytowym punktem drugiej części Ewangelii jest logion Jezusa zawarty w wersecie 35. Marek do znanego z innych Ewangelii logionu dodał pouczenie o dzieciach. Punktem wyjścia do parenezy o konieczności postawy służebnej jest spór uczniów o to, kto z nich jest największy. Uczniowie wciąż nie rozumieją, na czym polega misja Jezusa i ich pójście za Mistrzem. Ponieważ Jezusowe posłannictwo pochodzi od Boga, uczeń także jest wysłańcem Boga. Postępując jak mistrz, to jest służąc najbardziej bezradnym, potrzebującym pomocy, co wyraża obraz dziecka, przyjmujemy właściwie Ojca. Wszyscy bowiem jesteśmy dziećmi Bożymi. Pojęcie dziecka nie należy przy tym zacieśniać do dziecka w sensie ścisłym. Reprezentuje ono wszystkich maluczkich tego świata, słabych, uciśnionych, pozornie nic nieznaczących ludzi. Takich to właśnie nie tylko Jezus, ale już Stary Testament często brał w obronę i im obiecał szczególną zapłatę.
A my, drodzy radiosłuchacze, gorąco zapraszamy do tego, żeby włączać się w tworzenie tej naszej audycji, żeby dzielić się tym, co to Słowo Boże mówi do nas, w jaki sposób my przeżywamy je i też, jeżeli coś się w nas zrodziło, jakaś wątpliwość i pytanie, to też, żeby kierować te pytania do księdza profesora Sławomira Stasiaka, który jest z nami i jest też gotów na te pytania i wątpliwości odpowiadać. Przypominam numery telefonu do naszego studia, kierunkowy 56 655 23 55 i 56 655 23 56 dla słuchaczy będących w telefonii w naszej rodzinie. Numery to 536 600 100 i 536 600 200. Dla mieszkańców spoza granic naszej ojczyzny, dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny, kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. A z nami jest ksiądz profesor Sławomir. Zapraszamy.
Zapraszam do medytacji nad Słowem. Może przypomnę taką podstawową zasadę Kościoła, która obowiązuje przy czytaniu, czytań zwłaszcza w niedzielę, gdzie zwykle pierwsze czytanie bardzo ściśle wiąże się z Ewangelią, a czytanie drugie stanowi swoiste podsumowanie, konkluzję tych motywów, które zostały rozwinięte w pierwszym czytaniu. Przypomnę, czytanie z Księgi Mądrości, planowanie zasadzki przez zło, przez złych na sprawiedliwego, wypróbowanie tego sprawiedliwego i proszę popatrzeć, z jakiego punktu przychodzi to niebezpieczeństwo wewnątrz Kościoła, nie tylko z zewnątrz, czego spodziewalibyśmy się chyba najbardziej, że ataki na Kościół, na ludzi wierzących przyjdą z zewnątrz. Tymczasem te słabości mogą pochodzić z nas samych. Pytanie Jezusa, o czym to rozprawiacie w drodze? A więc to te wątpliwości, które pojawiają się i mogą być źle zrozumiane, mogą pochodzić z wnętrza samego Kościoła. Też jest takich sytuacji, kiedy zastanawiamy się, kto tu jest ważniejszy. Wchodząc do jakiegokolwiek miejsca, zastanawiamy się, kto tu jest najważniejszy, a tymczasem brak nam takiej często takiej pokory, w której staniemy w postawie dziecka. Tu też nie chodzi, tak jak komentowałem, o obraz dziecka jako takiego, ale obraz kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto musi być kształtowany, kto musi być formowany. Jakże rzadko zdarza nam się stawać właśnie w takiej postawie i uświadamiamy sobie, że to właśnie mądrość zstępująca z góry, tutaj sięgamy już do listu świętego Jakuba, pozwala nam zapanować nad tymi wszystkimi naszymi pokusami bycia lepszym, a bardziej kieruje nas to ku odnajdywaniu siebie jako tego, który ciągle chce słuchać, ciągle pragnie słuchać. Zapraszam Państwa do również indywidualnej refleksji nad tymi fragmentami. Przypomnijmy, fragmentami wziętymi pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, rozdział 2, werset 12 i 17 do 20. Drugie czytanie z listu świętego Jakuba, rozdział 3, wersety od 16 do rozdziału 4, werset 3. I Ewangelia Marka, rozdział 9, wersety od 30 do 37.
A my, księże profesorze, odbieramy telefon. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Profesorze!
No, halo. Prosimy. Halo. Jest pan na antenie. Szczęść Boże!
Kłanie się Kazimierz z New Jersey. Proszę profesora, ja mam Biblię Tysiąclecia i tam apostoł Jan pisze w Apokalipsie, że Maria wybiegła na zakończenie apokalipsy, wybiegła na pustynię. Ja zadałem to pytanie już kiedyś, tylko nie dostałem odpowiedzi.
Tak, ale jak brzmi to pytanie, panie Kazimierzu?
Jak brzmi to pytanie? Jak to wytłumaczyć zdjęcie Marii do nieba? Jak tam pisze w Apokalipsie świętego Jana, że Maria wybiegła na pustynię.
Mhm. No tak, panie Kazimierzu, drodzy radiosłuchacze, myślę, że w tym pytaniu, odpowiadając na to pytanie, trzeba pewnego uporządkowania. Bo tak, święty Jan w Apokalipsie świętego Jana, w swojej Apokalipsie, operuje pewnymi obrazami. Operuje obrazem smoka, niewiasty, która porodziła syna, który został uratowany. Ona zaś znalazła swoje miejsce na pustyni. To są obrazy. Te obrazy nie odnoszą się wprost do Najświętszej Marii Panny, do Jezusa Chrystusa. To są obrazy, które możemy odnieść typicznie do osoby Jezusa i osoby Maryi. I teraz, tak jak to z obrazem bywa, wyobrażenie odpoczynku, bezpieczeństwa w naszym pojęciu, zwłaszcza chrześcijańskim, katolickim, to jest niebo. Natomiast obraz przygotowanego, bezpiecznego miejsca na pustyni równie dobrze może oznaczać to niebo. Już pomijam kwestię, że temat ten może nie bezpośrednio dotyka dzisiejszych czytań, które na którymi dzisiaj medytujemy. No ale cóż, żadnego pytania biblijnego nie można pozostawić bez odpowiedzi, dlatego też starałem się to troszkę ujaśnić i panu Kazimierzowi, i radiosłuchaczom.
Tak, dziękujemy bardzo. Panie Kazimierzu, czy coś jeszcze się rodzi związanego z liturgią słowa z najbliższej niedzieli?
Bóg zapłać.
Dziękujemy za ten telefon i zachęcamy do tego, żeby włączać się w naszą audycję, żeby dzielić się też swoimi refleksjami. Kościół tłumaczy Słowo Boże też we wspólnocie i to jest piękne, że my tę wspólnotę możemy tworzyć nie spotykając się bezpośrednio, ale też za pośrednictwem fal radia. Dokładnie. Czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze przemyślenia, drodzy. Dzwońcie do nas, a my z księdzem profesorem oczekujemy. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica, teraz i zawsze. Prosimy.
Teraz i zawsze. Moje imię Paweł, szczęść Boże, księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Moja refleksja jest taka, że na kanwie Bożej mądrości rodziły się i dalej się rodzą różne powiedzenia i przysłowia, o których mówi się, że są mądrością narodów. I w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu pojawiło się takie polskie przysłowie prawda w oczy kole, bo ona jest niewygodna dla tych, którzy mają upodobanie do życia w kłamstwie. Kłamstwo rozpleniło się bardzo na świecie na przestrzeni wieków, ale uważam, że w obecnym czasie ono osiągnęło poziom optymalny. Dlatego tak bardzo ważne jest teraz zakorzenienie się w Bożej prawdzie. Podstawowym walorem tej prawdy jest to, że ona czyni człowieka wolnym, a jednocześnie separuje człowieka od lęku, który w tej chwili, w którym ludzie są bardzo mocno napełnieni lękiem. I on jest cechą kłamstwa właśnie. A lęk nigdy nie był, nie jest i nie będzie dobrym doradcą człowieka. Prawda jednak, o której tutaj powiedzmy mówię, ma szansę stać się mieszkańcem ludzkiego serca, gdy człowiek swoją mądrość będzie starał się podporządkowywać Bożej mądrości, będzie się w nią wsłuchiwał i będzie jej spragniony. Czyli będzie, jak tam było powiedziane, będzie pokorny, jak to dziecko. I mówiąc jeszcze bardziej ściśle, będzie ubogi w duchu, bo taki człowiek już jest uczestnikiem Królestwa Bożego. Bo to właśnie błogosławieństwo mówi, bo błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich już należy Królestwo Boże, czyli jest to jedno z dwóch błogosławieństw, które mówią już o czasie teraźniejszym, a nie, że będzie. To tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i przypomnienie tej prawdy, która jest fundamentem. Ja bym jeszcze dodał jedną cechę prawdy, która jest niezmienna. Mogą zmieniać się różnego rodzaju zapatrywania na taki czy inny temat, na takie czy inne zagadnienie, na taki czy inny problem, nawet naukowy. Coś wiem na ten temat, bo staram się uprawiać biblistykę i wiem, że spojrzenie na pewne zagadnienia, nawet ściśle teologiczne, mogą się zmieniać. Natomiast prawda jest niezmienna. Prawda jest zawsze ta sama. I dlatego to wszyscy ci, którzy boją się prawdy, będą szli w taką różnorodność, w taką jak największe rozdrobnienie tematu. Natomiast nie będą tracili zawsze z oka to, co jest fundamentem, to, co jest centrum, to, co jest istotą. A tą istotą jest prawda. I za przypomnienie tego faktu, że prawda jest w temacie mądrości najważniejsza, bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do dalszej medytacji.
A my odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Hubert z parafii pod wezwaniem Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie. Szczęść Boże. Ksiądz już chyba po części mi odpowiedział chyba na to pytanie, które chcę zadać, które dotyczy pierwszej części Ewangelii. Chodzi mi o aspekt, w którym Jezus przepowiada o tym, że zostanie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie. No pojawia się to informacja, że nie rozumieli, o co mu chodzi, ale bali się go zapytać. W Ewangelii, w Nowym Testamencie w wielu miejscach mamy pada takie określenie, że właśnie Jezus przepowiada swoją śmierć, ale często uczniowie boją się o to zapytać. Nie wiem właśnie, czy to, z czego to wynika, jaka to prawda dla nas może z tego, z takiej informacji wynikać, czy właśnie chodzi o to, o czym ksiądz przed chwilą mówił, to znaczy o banie, poznanie się prawdy, czy też że może być ona dla nas jakaś trudna. Mam tu na myśli szczególnie jakieś modlitwy do Jezusa, w których modlimy się o dobre rozwiązanie jakichś spraw, czy o zdrowie dla bliskich, ale może czasami pomijamy jakieś tematy, w ramach których moglibyśmy się czegoś dowiedzieć na swój temat, bo może dlatego, że boimy się prawdy. No właśnie nie wiem dlaczego bo tak bardzo często uczniowie boją się postawić tego pytania tak wprost. Nie wiem, z czego to wynika i prosiłbym może o wyjaśnienie tego aspektu.
Bardzo chętnie. Myślę, że tu odpowiedź powinna być taka dwustopniowa. Pierwsza dotycząca samej treści Ewangelii Świętego Marka, która jest bardzo charakterystyczną Ewangelią, w której pojawia się tak zwany, w cudzysłowie, problem mesjański. Czyli problem tego, żeby uczniowie uwierzyli, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem. I między innymi ten problem pojawia się w trzykrotnej zapowiedzi męki i zmartwychwstania, którą Jezus sam zapowiada i której uczniowie nie potrafią zrozumieć, nie potrafią tego uchwycić. I dopiero na samym końcu Ewangelii, to nie uczeń, ale setnik wypowiada, ten prawdziwie był Synem Bożym. Czyli tak jakby cała Ewangelia prowadzi nas edukacyjnie do zrozumienia pytania, za kogo ludzie uważają Jezusa i wy za kogo uważacie. Więc to jest problem teologiczny Ewangelii Świętego Marka. Naturalnie ten problem teologiczny powinniśmy przełożyć również na nasze życie i próbować jak uczniowie mocować się z tym pytaniem i próbą zrozumienia prawdy. Tak jak odpowiada pan, uleczało mi teraz imię, niestety nie mogę zanotować, bo
pan Hubert. Pan Hubert.
Tak, teraz z panem Hubertem rozmawiam, ale wcześniej mówił pan o prawdzie. Pan Roman, jeśli dobrze pamiętam, ten pan, który mówił na temat prawdy, że często odpowiedź dotycząca prawdy nie jest łatwa, jest trudna do zaakceptowania. W związku z tym my czasami boimy się zadać to pytanie, żebyśmy przypadkiem nie usłyszeli dla nas trudnej, nie mówię tylko niewygodnej, ale trudnej prawdy. Czasami dotyczącej takiej sytuacji egzystencjalnej i stąd może jest w nas ten lęk. Ale to, w jaki sposób Jezus został przedstawiony w Ewangelii Świętego Marka, gdzie edukuje uczniów w kolejnych etapach, zapowiadając swoją mękę i zmartwychwstanie, a następnie prowadząc ich pod swój krzyż praktycznie, wiadomo, że nie wszyscy tam dotarli, ale koniec końców i tak wszystkim została zlecona misja głoszenia Ewangelii i chrzczenia wszystkich narodów, tak i my pozwólmy się prowadzić w prawdzie Ewangelii w pewnym zaufaniu do Jezusa, nawet jeżeli pojawią się trudne chwile, w których będziemy musieli się trochę z sobą pomocować, nawet z własnymi ambicjami, to wierzmy, że On nam nigdy nie będzie chciał wyrządzić krzywdy.
Dziękujemy księże profesorze i prosimy kolejnego słuchacza. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jezus z Krakowa Nowej Kuty mówi. Ja na temat tych niejasności w Biblii, o której mówił jeden tutaj chyba z panów wcześniej. Ja też jestem nawróconym człowiekiem, taki agnostykiem. Byłem dawniej po chorobie ciężkiej, się nawróciłem i syn sąsiadki tutaj przed kimś do mnie i mówi: Panie Jerzy, jak to jest? To się mówi o tych niejasnościach, których ludzie nie rozumieją w Ewangelii na temat spożywania żywego ciała i krwi Chrystusa. I powiedział tak: wy katolicy jesteście kanibalami? Troszkę tak zaczepnie do mnie powiedział. Ja mu powiedziałem na to: młody przyjacielu, czy ty wiesz, co to jest mistyka? I on to dosyć inteligentny, taki młody człowiek, ale niewierzący. I zastanowił się, nie odpowiedział nic i wyszedł. I właśnie chciałem w związku z tym, co tutaj poprzednik mój, słuchaj, mówił na temat właśnie tego, co ksiądz Forestor powiedział słusznie, że to są obrazy, prawda? Wcześniej, że tam kobieta była w chronienie i to można sobie na zasadzie właśnie takiej obrazowej, ale mówię, do tego potrzebna jest duża wiara. Takie programy jak Radio Maryja, Telewizja Trwam prowadzi właśnie to bardzo dobrze, bo u wielu ludzi ma wątpliwości. Oni nawet o tym nie mówią, ci ludzie, tylko po prostu nie wierzą w to, chodząc do kościoła, spożywają komunię i myślą, jak to jest możliwe właśnie, że to żywe ciało my spożywamy. No, oprócz tego, że ja jako człowiek, który uważa się za katolika, mam nadzieję, że się nawróciłem w pełni i wierzę z całego serca, że w komunii jest żywe ciało i krew Chrystusa. Ja go spożywam, on przychodzi do mojego serca pod postacią tego białego chleba. Ja wiem, bo ten sakrament uratował mi Pan Jezus życie kiedyś, wyproszone przez Matkę Najświętszą Krasnobrodzką. A to odrębna historia. W każdym razie chciałem właśnie nawiązać do tych właśnie takich... wiele w Ewangelii jest takich rzeczy właśnie niewytłumaczalnych, niejasnych dla Julii. Dobrze, że właśnie ksiądz profesor i inni księża i ojcowie z Radia Maryja właśnie wyjaśniają tę Ewangelię i tacy ludzie powinni słuchać tego, a w ogóle to studiować, nie czytać, studiować Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, bo tam jest dużo powiązań i po prostu wiara prowadzi do tego, że człowiek wierzy i zaczyna rozumieć właśnie te sytuacje, które kiedyś dla mnie były też niejasne. Także Bóg zapłać za ten program. Chciałem tylko tyle powiedzieć właśnie na temat tych niejasności.
Świetne, Panie Jerzy, świetne przypomnienie podstawowych zasad lektury Pisma Świętego. Pismo Święte ma kilka poziomów znaczeniowych. Musimy pamiętać o tym, że tak jak każdy tekst literacki, Pismo Święte ma znaczenie dosłowne, prawda? Czytamy pewne treści i rozumiemy w sposób dosłowny. Jezus poszedł do Galilei. Wiemy, gdzie jest Galilea, wiemy, że Pan Jezus chodził na piechotę, wiemy, kto to był Jezus, więc odczytujemy to w sposób wprost, dosłowny, literacki, nazwijmy to tak, czy też lepiej literalny. Ale może również mieć znaczenie głębsze, duchowe. I spójrzmy na Ewangelię świętego Łukasza. Jezus, idąc do Jerozolimy, nie tylko idzie do miejscowości, która nazywa się Jerozolima, której topografię możemy dokładnie wskazać, drogą, którą również możemy dokładnie wytyczyć, ale idzie tam w określonym celu, aby dokonać śmierci i zmartwychwstania, a więc zbawienia rodzaju ludzkiego. I z tejże Jerozolimy rozpocznie się działalność Kościoła. Więc widzimy, że tu mamy znaczenie głębsze. A jeszcze do tego, jeśli dodamy znaczenie mistyczne, to o którym wspomniał Pan Jerzy, czy też znaczenie duchowe, no to sięgamy prawdziwej głębi Słowa Bożego, a nie tylko znaczenia poszczególnych Jego słów.
Zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Panie Jerzy, dziękujemy bardzo za ten telefon. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, cały czas do tego, żeby włączać się i dzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi też tego, w jaki sposób Wy gdzieś tam rozumiecie to słowo, które Pan Bóg do nas kieruje i też może jakie wątpliwości czy jakie pytania rodzą się w sercu, kiedy do tego słowa sięgacie. Dla mnie, księże profesorze, takie niesamowite jest to ten fragment z listu świętego Jakuba, który jest niesamowicie dzisiejszy, który pokazuje nam, jak bardzo to nieuporządkowanie wewnętrzne oddziałuje na to wszystko, co jest na zewnątrz. I kiedy prześledzimy, już nie mówię o jakiejś dalekiej historii naszego narodu, ale mówię o tym wszystkim, co dzieje się dziś, 3, 4, 5, 10 dni temu, co obserwujemy coraz częściej gdzieś tam, dostrzegamy na naszych ulicach, no to też chyba święty Jakub, Pan Bóg przede wszystkim przez świętego Jakuba pokazuje nam źródło tych wszystkich niepokojów.
Tak, tak, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, no stąd się zawsze bierze nieporządek na zewnątrz człowieka, jeżeli nieporządek panuje wewnątrz. I powiem tak, ja może sięgnę nawet szerzej troszeczkę, mam nadzieję, że nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie słuchają naszych słów, ale może również ludzie, którzy mają pewne wątpliwości, może niewierzący. Była taka stara rzymska zasada, serva ordinem et ordo te servabit. Zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie. Jeżeli będziesz, a ojcowie powiedzą, jeżeli będziesz uporządkowany we wnętrzu, również to, co wokół ciebie, będzie uporządkowane. I przyznam szczerze, że ja kierowałem się, teraz się trochę uśmiecham, dlatego że przez blisko 8 lat byłem wychowawcą w seminarium i często wchodząc do pokoju kleryków, ja z łatwością mogłem zobaczyć, kto pracuje nad porządkiem w swoim wnętrzu, bo miał też porządek wokół siebie. Taki zwykły, normalny, najprostszy. Rzeczy były wokół siebie poukładane. Ja muszę teraz się uderzyć trochę w piersi, bo nie zawsze mam wokół siebie ten porządek, ale tutaj rzeczywiście sięgając istoty tego, co dzieje się wokół nas. Ileż jest właśnie takich swarów, kłótni. Ja nawet niedawno byłem przedmiotem takiego bezprecedensowego ataku, właściwie tylko dlatego, że ośmieliłem się wypowiedzieć swoje zdanie na temat pochodzenia czy długowieczności człowieka, który jeśli żyje w zgodzie z Bogiem, będzie szczęśliwy. I skąd się bierze taka właśnie agresja zewnętrzna, z agresji wewnętrznej? Skąd się bierze nieuporządkowanie zewnętrzne, z nieuporządkowania wewnętrznego? Skąd się biorą kłótnie, swary, nieporozumienia? No, bo człowiek nie żyje w harmonii w swoim wnętrzu, nie żyje w harmonii z drugim człowiekiem, nie żyje w harmonii tak naprawdę nawet z otaczającym go światem.
Drodzy słuchacze, jest 3 minuty po godzinie 19. My trwamy w naszej audycji rozważając Słowa Bożego, słuchając Słowa Bożego, szukając, przepraszam, Słowa Bożego. Wczytujemy się i próbujemy zapytać się tego, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć w tekście liturgii słowa z najbliższej niedzieli, z 25. niedzieli zwykłej. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić do nas, włączać się w tworzenie tej audycji i dzielić się właśnie swoimi przemyśleniami, dzielić się tym, co Pan Bóg chce powiedzieć do mnie. Thank you. To Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Komentarz do Słowa Bożego kieruje do nas ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Zachęcamy do tego, żeby dzielić się właśnie tymi naszymi doświadczeniami, naszymi przeżyciami i to, w jaki sposób my to słowo rozumiemy i co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Księże profesorze, kolejna rzecz, która gdzieś tak się też wybija, oczywiście na ważny, wydaje mi się, plan, no to jest zestawienie tych dwóch rzeczywistości. Z jednej strony Jezus staje przed apostołami i mówi im o tym, że Syn Człowieczy musi cierpieć, że Syn Człowieczy będzie zabity, ale mówi im też tą najważniejszą treść, czyli to, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. A z drugiej strony pojawia się no właśnie to doświadczenie, o którym żeśmy przed chwilą mówili, czyli tego gdzieś nieuporządkowania, mianowicie kłótnia o to, kto z nich będzie największy, czyli no jakby czegoś nie rozumieli, jakby czegoś tutaj cały czas nie byli w stanie pojąć. Skąd to się brało?
Myślę, że właśnie z niezrozumienia, tu ojciec dobrze już od razu zasugerował, czegoś nie rozumieli. Brak zrozumienia głębi tej prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu. Oni prawdopodobnie nie rozumieli w ogóle, o co chodzi z tym zmartwychwstaniem, bo będąc uczniami, znaczy synami narodu wybranego, wiedzieli o tym, że jest kiedyś, gdzieś tam będzie zmartwychwstanie na końcu czasów, ale jak Jezus im o tym mówił, być może akceptowali ten fakt, że kiedyś tam w przyszłości, ale nie mieli świadomości, że oni sami są świadkami tej rzeczywistości, kiedy Jezus cierpi, umiera na krzyżu i zmartwychwstaje dla zbawienia wszystkich ludzi. I mocowali się z tą prawdą do samego końca. I dla nich jednak w tym momencie było dużo ważniejsze takie polityczne spojrzenie na funkcję Jezusa jako Mesjasza. Byli przekonani o tym, że on będąc Mesjaszem przywróci Królestwo Izraela. To potem wyjdzie w tej słynnej rozmowie uczniów idących do Emaus, zapisanej w Ewangelii wprawdzie świętego Łukasza, nie Marka, ale jednak to jest ten sam nurt orędzia ewangelicznego. Ciągle pojawiały się te nadzieje polityczne. A skoro Jezus będzie tym wielkim Mesjaszem politycznym, który przywróci Królestwo Izraela, no to naturalne pytanie, kto jakie ministerstwo będzie piastował, prawda?
No tak.
Kto z nas będzie w tej społeczności ważniejszy? I to były jakieś naturalne pytania, bo nie rozumieli tego, czym tak naprawdę jest męka śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. A kiedy to pojęli, to rzeczy zupełnie zmieniła. To zupełnie rzecz uległa odwróceniu. Wtedy najistotniejsze było to, żeby iść, głosić Ewangelię i czynić uczniami wszystkie narody.
No, czyli tutaj pokazuje nam to jasno i wyraźnie, że kluczową kwestią jest sposób rozumienia tego, kim ma być Mesjasz. Czyli innymi słowy moglibyśmy powiedzieć sposób patrzenia na Jezusa.
Dokładnie. Rozumienie tego, kim jest Jezus i jakiego go dzieła ma dokonać Jezus. To się dopiero ujawnia w opisie męki Chrystusa. Kiedy uczniowie i myślę, że my również z zadziwieniem słyszymy, że on nie będzie przywołał aniołów, którzy będą walczyli w jego imieniu, bo on spełnia wolę Ojca, on ma umrzeć, zmartwychwstać po to, żeby przywrócić życie, możliwość zbawienia tym wszystkim, którzy w niego uwierzą.
Czyli wkładając, tak możemy powiedzieć, te słowa w nasze życie, kiedy mieszkaniec Polski w XXI wieku, no gdzieś z tyłu głowy cały czas jednak mamy to myślenie o tym, no w jaki sposób w życiu się ustawić, to znaczy może nie tyle ustawić, co no zabezpieczyć gdzieś tam te swoje funkcjonowanie, to swoje życie, kiedy no myślimy o tym, no to jest naturalne, jesteśmy ludźmi, tak, no nikt teraz z nas nie wyjdzie z domu i nie powie: Panie Boże, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz, żywisz ptaki niebieskie, to im nie zacznij żywić. Nie? Tak. Ale gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, no, tą perspektywę, żeby jakoś te zabezpieczenia znaleźć, żeby jakoś tam się ułożyć. No, każdy chce jakoś wewnętrznie awansować gdzieś, nie wiem, na wyższe stanowisko, być bardziej cenionym, bardziej docenianym. Tym bardziej, kiedy gdzieś tam poświęca się dla jakiejś idei, no to co zrobić, żeby nie zgubić tego wszystkiego? Co zrobić, żeby gdzieś właśnie nie pogubić się i nie... Żeby ta prawda o tym, że Mesjasz musi cierpieć, musi zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie, żeby ona nam gdzieś nie uciekła.
Myślę, że przede wszystkim nie doprowadzać do takiego rozdźwięku pomiędzy życiem codziennym a wiarą. Bo często tak bywa, że ludzie w życiu zawodowym są bardzo tacy nastawieni na mordercze zdobywanie kolejnych awansów zawodowych. Natomiast w życiu religijnym są takimi pokornymi barankami. Mówię tutaj o bardzo takich skrajnych postawach. Ale chodzi o to, byśmy uzgadniali nasze życie codzienne. To, jak funkcjonujemy, wiadomo. Jedni będą pracowali w dziedzinie produkcji, inni w dziedzinie handlu, jeszcze inni nawet w dziedzinie polityki. Jedno z drugim nie może się kłócić. Są wartości podstawowe, które nie mogą pozwolić człowiekowi zboczyć z jego właściwego kierunku życia. Tu nasuwa mi się kilka takich ewidentnych przykładów nieprawdopodobnych polityków, które ostatnio sobie życiorysy przypomniałem. Schumann, Adenauer, prawda? Ojcowie wspólnoty węgla i stali, prawda? Pamiętamy ten początek Unii Europejskiej. Proszę popatrzeć, jaka idea im przyświecała. I mówią, że Adenauerowi zaproponowano pewne rozwiązania dotyczące właśnie konkretnych decyzji dotyczących limitów dla poszczególnych państw, produkcji stali i węgla. I on powiedział, nie, tak nie możemy zrobić, bo to nie jest zgodne z katolicką nauką. Ja przyznam, przeczytałem to i nie wierzyłem, że czytam te słowa. I dla mnie to jest objaw tego, jak takiego wielkiego formatu człowiek potrafił pogodzić swoją głęboką wiarę, jest kandydatem na ołtarze, z bardzo wytrawną polityką. W każdej dziedzinie więc możemy taką postawę przyjąć. Beatyfikowany w ostatnią niedzielę ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Jego postawa, dla mnie po raz kolejny zadziwiająca, choć byłem świadkiem jego pontyfikatu. My nie możemy stać wszyscy w jednej linii, bo nas wystrzelają. Wy musicie wszyscy stać za mną, bo najwyżej ja zginę, ale wy ocalejecie. To jest podporządkowanie czy uporządkowanie życia codziennego, zawodowego, funkcjonowaniu również mojemu w przestrzeni religijnej. I wtedy, mówiąc potocznym powiedzeniem, tu jeden z panów dzwoniących powiedział, że mądrość owocuje również przysłowiami. Jeżeli Bóg będzie w życiu na pierwszym miejscu, wtedy wszystko będzie na swoim miejscu.
Dokładnie, a pierwsze czytanie pokazuje nam, że to nie jest łatwe i że w takich sytuacjach też będziemy się musieli, no musimy się pogodzić z tym, że staniemy się gdzieś obiektami drwin, staniemy się gdzieś obiektami ataku, no nawet to, tak, dotknijmy go obelgą i katuszą, cytując Księgę Mądrości, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości, tak, czyli zobaczmy, jak długo da się naginać. I kiedy wreszcie pęknie, tak? Jak długo ten Pan Bóg mu wystarczy do tego, żeby dawać radę i do tego, żeby właśnie zgrywać, jak to się dzisiaj mówi, świętoszka, czy zgrywać takiego właśnie poukładanego?
Zgadza się. Tutaj też przypomina mi się znów kardynał Stefan Wyszyński i ta beatyfikacja, której byliśmy świadkami jedni osobiście. Ja niestety mogłem oglądać tylko w telewizji, też ze względu na swoją kontuzję. I jedno zdanie, które mi zapadło w myśl i które myślę, że jest bardzo dobrym leitmotivem dla tego pierwszego czytania. Niczym mnie nie zmuszą, żebym zaczął ich nienawidzić. Mm-hmm. To są słowa kardynała Wyszyńskiego. Wobec tych, którzy go prześladowali, więzili, dręczyli, męczyli i do końca życia mu nie darowali tego, że ocalił Kościół w Polsce.
No dokładnie tak jest. Niech te słowa staną się dla nas też takim mottem, takim światłem, które rzucimy na te słowa w przeżywaniu i w przygotowywaniu się też do przeżywania tej najbliższej 25. niedzieli zwykłej. Księże profesorze, bardzo dziękuję za ten czas, bardzo dziękuję za to poprowadzenie nas przez tę ścieżkę Słowa Bożego z najbliższej 25. niedzieli zwykłej, a dla tych wszystkich, którzy nie mogli usłyszeć tej audycji dzisiaj w całości albo gdzieś tam z różnych przyczyn nie mogli nas słuchać od początku, zapraszamy na niedzielę na godzinę 8:20. Szczęść Boże, proszę księdza.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Dobrego.
Ja chciałem jeszcze pozdrowić na koniec, bo obiecałem.
Oczywiście.
Księdza prałata Józefa Gołębiowskiego, który biedny połamał sobie udo i teraz leży złożony niemocą. Księże prałacie, pozdrawiam i życzę czerstwego zdrowia. Chcę pozdrowić również mojego brata, bratową, ich dzieci i wnuki, bo goszczę u nich teraz w mieszkaniu i od nich te audycje miałem dzisiaj możliwość poprowadzić. Wieśku Mieciu, dziękuję wam za wasze serca, za waszą dobroć, za to, że jesteście dla mnie naprawdę słońcem na czasami ciemnym niebie. Dziękuję bardzo.
My się również do tych pozdrowień przyłączamy. No i księże profesorze, ksiądz chyba też dotknięty jakąś niemocą.
No, operację miałem na bark, taką dość poważną, ale wszystko zmierza już ku lepszemu.
Bardzo się cieszymy, życzymy zdrowia, o to się też modlimy.
Dziękuję
bardzo. I do usłyszenia podczas następnych rozważań Słowa Bożego.
Do usłyszenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłaci.